Pomyślcie, gdy cała wszelka sława tych się zakończy, którzy się czynili ważnymi, wtedy ta sława Pana i chwała Jego będzie trwała na wieki wieków. To jest czymś potężnym, że ludzie tutaj na ziemi już mogą mieć taki przedsmak tej chwały, którą raz będziemy oglądać. Pan przyobiecał, świat już mnie nie zobaczy, ale wy będziecie mnie oglądać i ja się wam objawię. I komu on się objawi, ten jest już z tej ziemi wyrwany. My jesteśmy jeszcze na tym świecie, ale już nas nic nie trzyma. Jesteśmy uwolnieni, a kto jeszcze nie jest, ten będzie wolnym. Bóg troszczy się o to, aby niektóre rzeczy się nie powodziły, aby nie wszystko szło tak, jak chcemy, abyśmy sami sobie powiedzieli: człowieku, pozostaw to wszystko tutaj. Panie, zabierz nas do Twojej chwały. Czasami musi to tak być. I wtedy zaczynamy z Panem mówić i mówimy: Panie, dlaczego musiało to czy tamto być? Nawet gdy teraz tego jeszcze nie wiemy, ale pewnego dnia dowiemy się, że było to dobrze, że może nie mieliśmy uznania i tej pracy, czy wszystkich tych rzeczy gdzieś na górze nie mogliśmy dla nas przypisać, czy zająć. Po prostu dlatego, że Pan chciał nas prowadzić pokorną drogą. Dlatego dopuści niektóre rzeczy, które nas poprowadzą do upokorzenia. I to mówię wam już teraz. Kto jeszcze nie został upokorzony, ten jeszcze będzie. W tym nie potrzebujemy się troszczyć. Kto jeszcze nie dożył przed Panem tego potrzebnego upokorzenia, które jest potrzebne do pełnego przygotowania i dokończenia zboru oblubienicy, ten jeszcze tego dożyje. Bo czas się przybliżył i przyjście Pańskie stoi u drzwi i zakończenie wszystkich tych rzeczy, które Bóg sobie zamierzył, musi teraz wkrótce się stać. Dlatego chcemy nasz wzrok ciągle zwracać na Pana, nie szemrać, nie narzekać, nie skarżyć i nie wątpić, ale wiedzieć: Panie, Ty nie czynisz błędów. Tak jak Ty prowadzisz, tak chcę iść za Tobą. Czasami jest to trudnym. Z rozumem moglibyśmy się sprzeczać i mówić: Panie, temu się dobrze powodzi, temu lepiej i tak dalej. Dlaczego musi właśnie mnie spotkać to czy tamto? Mówię wam jeszcze raz. Nawet gdy tutaj jeszcze nie możemy wszystkiego zgłębić, zrozumieć, ale nadejdzie ten dzień, w którym będziemy wdzięczni, że Pan takimi drogami szedł z nami, które były nam pomocne do tego, abyśmy byli upokorzeni, abyśmy naszą ufność całkowicie postawili na Nim, złożyli w Nim. Ja chciałbym dzisiaj do południa mówić o kilku miejscach Biblii odnośnie tej myśli, że gdy Bóg czyni coś w historii zbawienia, że wtedy dzieją się rzeczy, które są nadnaturalne. I właśnie w spojrzeniu na to, że ta służba brata Branhama była tak nadnaturalną, że on właśnie został przeniesiony do innego świata i że przez Boga w szczególny, wyjątkowy sposób mógł być użyty. I to było dlatego tak, że on mógł powiedzieć 6 czy 7 maja 1946 roku około wieczora przyszedł anioł pański i powiedział mi to i tamto. Ja chciałbym dzisiaj z Pisma Świętego udowodnić, że Bóg idzie drogą ze zborem, która rozpoczęła się w tym nadnaturalnym i będzie także dokończona w nadnaturalnym zakresie. Ja chciałbym rozpocząć ze słowem z objawienia z pierwszego rozdziału i aby to także powiedzieć, mówię to odnośnie tego, co Pan między nami powiedział, gdzie było powiedziane, wy jesteście tymi, którzy słyszeli słowa aniołów. To jest właściwie powodem tego, dlaczego chcę teraz o tym mówić. Objawienia czytam teraz od wiersza pierwszego, rozdział pierwszy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi. Gdy Paweł głosi Ewangelię i mówi o darach ducha, gdy pisze o Wieczerzy Pańskiej, o pierwszym zmartwychwstaniu, o wszystkich tych rzeczach nauki, wtedy nie czytamy o takich wydarzeniach, ale gdy rozchodzi się o to prorocze słowo, o objawienie tajemnic Bożych, o to, co dotyczy historii zbawienia i ma się stać ze zborem. Jeśli o to chodzi, wtedy czytamy często i szybko o tych nadnaturalnych wydarzeniach, które Bóg w zborze i które swoim sługom dał w udziale. I gdy Jan przybył na wyspę Patmos, posłał Bóg anioła do niego, który wszystko mu oznajmił przez znaki, przez wizję i przez te różne obrazy, które widział, nie zrozumiał, ale anioł, który został do niego posłany, miał to zadanie, aby wyjaśnić mu to. I ja chciałbym także bezpośrednio to słowo ze Starego Testamentu przeczytać, abyście wiedzieli, że to jest sposobem, które Bóg czyni takie rzeczy. Z Daniela z 8 rozdziału czytam wiersz 15 i 16. A gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I możecie dalej czytać, ale my zauważamy tutaj już, o co się rozchodzi. Daniel widzi wizję i nie rozumie tego. Nagle jest tam Gabriel i ma to zlecenie, aby mu to, co widział, wyjaśnić i dać po prostu wyjaśnić znaczenie tego. I czytamy z Daniela 9 od wiersza 20. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błagania przed oblicze Pana mojego Boga za świętą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. To były te słowa, które Gabriel zwrócił do Daniela. On miał zlecenie, aby jemu ukazać to i oznajmić, co Daniel widział w wizjach, a nie mógł zrozumieć. I może powinienem powiedzieć coś niecoś o służbie brata Branhama, abyśmy mogli to lepiej zrozumieć. Wiecie, że anioł pański przyszedł do niego i oznajmił mu tą służbę, którą miał do wypełnienia i mówił z nim o tym, co w tym czasie miało się wydarzyć i stać. Anioł, który z nim rozmawiał, wspomniał ten przykład Pana Jezusa z tą niewiastą przy studni. Ten anioł, który z nim mówił, wspomniał ten przykład, gdy Filip przyprowadził Natanaela do Pana i Pan z nim mówił. I jeszcze inne przykłady ze służby Jezusa, które znajdujemy zapisane w Ewangeliach, aby bratu Branhamowi objaśnić tą służbę z tym darem rozróżniania, z darem objawienia w ogóle, aby jemu tą służbę ogólnie objaśnić, która w związku z oglądaniem wizji i wykonywaniem tej proroczej części było związane. Wszystkie te rzeczy zostały jemu przez anioła powiedziane, przez tego anioła, który do niego przyszedł. I ja wiem, że my jako ludzie, którzy należymy do jakichś kościołów czy wolnych kościołów, właściwie wiemy, co jest napisane w Biblii, ale że my nigdy nie słyszeliśmy o tym, że takie rzeczy w międzyczasie się stały. Ale Bóg się nie zmienił. To jest tylko dowodem, gdy słyszymy, że w tym czasie to samo się stało. Jest to dowodem, że Bóg troszczy się o swoją sprawę, o swój lud i że On te same możliwości ma, aby w tym czasie to samo uczynić. I będziemy, zobaczymy, że Nowy Testament właściwie z tymi nadnaturalnymi rzeczami się rozpoczął i potem powrócimy do objawienia, aby widzieć, dlaczego nam zostało tutaj powiedziane. Wy słyszeliście słowa aniołów i gdy, czy to z Mateuszem, Markiem, czy Łukaszem byśmy chcieli rozpocząć, wszędzie możemy czytać, w jaki sposób Pan swoje wskazówki podawał, gdy ten czas nadszedł, w którym Słowo Boże musiało się wypełnić. Aby te rzeczy wszystkie zaszeregować, otwórzmy wpierw z Łukasza, Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział i tutaj od pierwszy rozdział od wiersza 8. I tutaj czytamy. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską, chodzi o Zachariasza, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej na zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś reszta ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele, i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie Matki swojej. Może muszę tutaj zaprzestać, aby wam powiedzieć, że to, co teraz tutaj słyszymy i co tutaj czytamy, to jest słowo anioła. To jest to, co Zachariasz słyszał z ust anioła, który przyszedł do niego, gdy on tam w godzinie modlitwy w świątyni czynił służbę i przyniósł swe błagania przed oblicze Boże. Ale teraz słuchajmy tutaj dalej, co anioł powiedział. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Tak daleko teraz tutaj słyszeliśmy słowo anioła. I gdy stwierdzimy, jak dokładnie ten anioł tutaj, który do niego mówił, te rzeczy sformułował, aby to prorocze słowo tak dokładnie i wyraźnie zacytować, które dotyczyło tamtego czasu i służby Jana. I dalej tutaj w 18 wierszu jest napisane. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając, anioł rzekł do niego, jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Także to jest znowu słowo anioła. I widzimy więc, że Bóg ma tą możliwość tutaj na ziemi w nadnaturalny sposób mówić. Widzimy, że anioł nie tylko mówił, ale że także Zachariasz pytał i anioł znowu odpowiadał. To była rozmowa, tak jak my tutaj jeden z drugim moglibyśmy prowadzić. I teraz musimy przenieść się w położenie nauczonych w piśmie, gdy nagle usłyszeli, że ich kolega Zachariasz miał nadnaturalne przeżycie z Bogiem i wtedy oni się dziwili i z pewnością mogli powiedzieć Zachariaszu, ufaliśmy Tobie, cieszyliśmy się, że mieliśmy Ciebie między nami, znamy Ciebie przez wszystkie te lata, ale od tego dnia, od kiedy Ty tutaj mówisz o tym aniele, który z Tobą mówił, do którego Ty mówiłeś i o tej obietnicy, o synu, o mocy Eliasza, o duchu Eliasza, i tym przyjściu przed Panem, aby przygotować serca i tak dalej, to nie będzie się w pełni zgadzać, bo to będzie naszym zadaniem. Ale widzicie, Bóg ma drogi i środki, aby ze swoim ludem mówić. I gdy anioł Pański mówi, wtedy nie będzie nam mówił, co mamy upiec czy ugotować, ale on nam powie, co Bóg w swoim słowie powiedział. Gdy Bóg mówi, wtedy jest to ważne, wtedy ma to znaczenie, wtedy musimy słuchać tego i wszyscy są pobłogosławieni, którzy mogą to zrozumieć i którzy mogą uwierzyć w to, że Pan w nadnaturalny sposób z ludźmi może mówić. I gdyby dzisiaj ktoś powiedział, anioł Gabriel rozmawiał ze mną, wtedy moglibyście ujrzeć na twarzy ludzi, że od tego momentu, jakby na was spoglądali, oni by po prostu uciekli i powiedzieli, ci ludzie szaleją, teraz już nie mówią o jakichś wyjątkowych rzeczach, które Bóg im objawił ze swego słowa. Teraz nawet anioł był u nich i objawił, powiedział im to, tamto. Ale my musimy tutaj być ostrożni. Zanim coś powiemy, musimy się uciszyć i badać Pismo, aby wiedzieć, co Bóg już w przeszłości uczynił. Gdy nadnaturalne rzeczy historyczno-zbawiennego znaczenia się wypełniały, wtedy Pan w nadnaturalny sposób do swojego ludu mówił i dał im wskazówkę. I to tutaj, co czytaliśmy, to było to, co anioł Gabriel Zachariaszowi powiedział. To nie była jakaś mętna sprawa. On nie potrzebował zgadywać, gdzie stał anioł i co mówił, ale on powiedział, on stał po prawej stronie ołtarza i wiedział cały ten kontekst i dokładnie, i mógł dokładnie to opowiedzieć, co tam się wydarzyło. A więc nie było tam żadnej niepewności w tym, co w tamtym czasie się wydarzyło. Zauważcie to, zapamiętajcie sobie to. To jest początkiem czasu łaski, początek nowego przymierza, początek urzeczywistnienia wszystkiego tego, co Bóg przed założeniem świata zaplanował, co On w Starym Testamencie prorokom objawił i oznajmił. To jest początkiem tego, co Bóg przyprowadził do wypełnienia w przebiegu nowotestamentowego zboru. To pierwsze, o czym czytamy, to jest to nadnaturalne, to nadnaturalne wydarzenie, to przeżycie, że ci, którzy mieli bezpośredni udział w tym, co Bóg zgodnie ze swoim słowem w tym czasie uczynił, oni mieli w tym udział. I to nadnaturalne przeżycie możemy za chwilę dalej czytać, ale aby tą myśl zakończyć, nawet Zachariasz miał trudności uwierzyć w to. Powiedział, jak się ma to stać? Jestem stary, moja żona jest już w podeszłym wieku. Jak to ma być możliwym? On w tym momencie powinien myśleć w boski sposób, ale jego modlitwy zostały wysłuchane. On nie mógł tego pojąć, nie z samej niewiary, ale on był może pod takim wrażeniem, że po prostu nie mógł tego pojąć, że to właśnie z nim, z jego żoną ma się stać. I w każdym wypadku anioł powiedział do niego, dlatego otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się dostanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim. I gdyby wszyscy, którzy nie wierzą, by zamilkli, by za nie mówili, wtedy wiele zgorszenia by się nie stało między wierzącymi. Gdyby wszyscy, którzy nie wierzą, za nie mówili aż do tego dnia, w którym się wypełni, co Pan powiedział, to byłoby bardzo ładnie, bardzo dobrze. Między nami i między wszystkimi wierzącymi. Wtedy nie byłoby nic, o czym by można było być różnego mniemania, bo każdy by swoje mniemanie zachował dla siebie i ustami nie mógłby tego wypowiedzieć. Ale kto wierzy, może mówić. I dlatego pisze Paweł później, ja wierzę i dlatego mówię. I gdy tutaj dalej pójdziemy, u Łukasza w pierwszym rozdziale, jest tutaj dalej od 26 wiersza. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł: bądź pozdrowiona łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. 30 wiersz. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Zauważacie, o co się to wszystko rozchodzi? O znalezienie łaski przed Bogiem. Noe znalazł łaskę przed Bogiem. Z nim mógł Pan w nadnaturalny sposób mówić. Z nim mógł on swoje przymierze zawrzeć i jemu mógł dać swą obietnicę. Na nim mógł spolegać. On wiedział: mój sługa Noe nie ma swego własnego programu. On uczyni, co ja mu powiem. On wypełni to, co ja mu nakażę. Dlatego Bóg miał to zaufanie, które złożył w Noem. I tutaj jest napisane o Marii. I tutaj proszę, abyście zważali na to. Tutaj znowu słyszymy słowo anioła. Słowo anioła jest w łączności z obietnicą i wypełnieniem się proroczego słowa, które Bóg dał. I są tylko dwa bezpośrednio prorocze odcinki w tym okresie czasu nowotestamentowego zboru. Ten jeden odcinek czasu był na początku nowotestamentowego zboru, a drugi jest na końcu nowotestamentowego zboru. Tak jak to na początku wiele obietnic się wypełniło i biblijne proroctwo znalazło swoje postanowienie i wypełnienie, tak to jest i teraz, na końcu czasu łaski, że wiele tych proroctw, które w Słowie Bożym są napisane, teraz znajdują swoje wypełnienie. I dlatego czytamy nie w drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym czy osiemnastym stuleciu, że jakoś nadnaturalne rzeczy tego rodzaju się wydarzyły, ale ten koniec musi być znowu taki, jaki początek był. W ten sam sposób, jak Bóg rozpoczął, w ten sam sposób przyprowadza swoje dzieło do zakończenia. Czy to pasuje ludziom, czy nie? Czy wierzą w to, czy nie? O to nie jest nikt pytany. Bóg ma swój plan i On go wypełnia. I tutaj mówi anioł Gabriel dalej do Marii w 34 wierszu. Mianowicie ona mówi później do niego: a Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Widzimy także tutaj, że nastąpiła rozmowa. Anioł Gabriel mówił to, co miał do powiedzenia. Maria zapytała to, co miała zapytać. I anioł dał jej odpowiedź. Ja mówię jeszcze raz, gdyby dzisiaj ktoś opowiedział o takim przeżyciu, wtedy ludzie by uczynili z jakimś takim trzy znaki zapytania i powiedzieliby: tak daleko to już z nim doszło, że zaczyna szaleć i tak dalej. Ale to wcale tak nie jest. Ja wierzę, że wszyscy ludzie, którzy nas znają, I to mogę dzisiaj rano tutaj powiedzieć jako ktoś, kto znał brata Branhama, który z nim jechał w tym samym samochodzie, który siedział z nim przy tym samym stole i jadł i w tych samych zgromadzeniach z nim był obecny. Brat Branham był człowiekiem jak każdy z nas. On siedział za kierownicą, jechał samochodem, ja siedziałem obok i on coś opowiadał i coś, co rozweselało innych. On był człowiekiem jak każdy inny. On jadł, pił, jak my wszyscy, spał i tak dalej. I wykonywał po prostu te obowiązki czy czynności życiowe. Ale wiecie, od tego dnia, od tego czasu, gdy on opowiedział o tym nadnaturalnym przeżycie, znacie jego historię życia. Wtedy przyszedł dr Davis do niego i powiedział: słuchaj, co teraz z tobą się dzieje? Co myślisz w ogóle? Kto będzie ciebie jeszcze słuchał? Kto przyjdzie, aby słuchać kazania o takich sprawach, o takich rzeczach? I on mu odpowiedział: gdy Bóg mnie posyła, wtedy pośle i ludzi, którzy będą mnie słuchać. Ja nie mogę zaprzeczyć tego, co przeżyłem. I tak widzimy, że ludzie, którzy dożywają nadnaturalnych rzeczy z Bogiem, nagle są opuszczeni przez wszystkich innych, są odtrąceni, dlatego że ludzie są usposobienia ludzkiego, cielesnego i nie są w stanie przyjąć tego nadnaturalnego do serca. Ale Bóg daje nam łaski w tych ostatnich dniach. Dla mnie jest to bardzo prostą sprawą. Ten sam Pan, który posłał anioła do Zachariasza, który posłał go do Daniela, w różnych czasach, w Starym i Nowym Testamencie. Nawet Paweł może mówić, gdy ten statek się rozbił, on powiedział: w tej nocy stał anioł pański przy mnie i powiedział mi: nikt z was nie straci życia, bądźcie dobre nadziei, nic wam się nie stanie. Ludzie mogliby powiedzieć: ach, człowieku, anioł pański u ciebie, ten statek nie jest taki wielki, dlaczego go nam nie przedstawiłeś, moglibyśmy z nim porozmawiać. Tak to się nie da. Trzeba respektować te rzeczy Boże. Ci niewierzący nie mają oka na to, nie mają zrozumienia na to. I gdyby Pan nawet wzbudził kogoś z martwych, aby do nich mówił, nie mogliby w to uwierzyć. Ale Bóg ma ludzi na ziemi, którzy z całego serca mogą wierzyć. I ja mogę to naprawdę uwierzyć. Ja ani raz, ani jeden moment nie potrzebowałem w to wątpić, że ten sam Pan w tym czasie to samo uczynił. I ja powiem jeszcze raz, jeżeli rozchodzi się o te rzeczy, nauki, wtedy nie potrzebuje anioł pański przychodzić, ale gdy rozchodzi się o proroczą część historii zbawienia, wtedy ten nauczyciel może postawić się na głowie, a sam nie zrozumie tajemnic Bożych przez samo czytanie. To musi mu zostać objawione przez Boga. I to było i jest tym sposobem i rodzajem, w którym Bóg od samego początku mówił. I już w czasie, gdy Sodoma i Gomora miały być zniszczone, przyszło trzech mężów do Abrahama. Tym jednym był Pan sam, a tych dwóch było dwóch aniołów, którzy zgodnie z 1 Mojżeszowej 18 i 19, wiersz pierwszy, tych obu poszło do Sodomy, aby Lota wyprowadzić. I naturalnie, kto nie może w to wierzyć, co w Biblii jest napisane, ten także nie będzie mógł wierzyć w to, co Bóg w tym czasie uczynił. Ja to tutaj tylko przeczytałem, abyście wiedzieli, że ten Nowy Testament rozpoczął się nadnaturalnymi rzeczami, wydarzeniami, które Bóg uczynił na ziemi. To, że nadnaturalne rzeczy są w niebie, to wszyscy wiemy, ale ten sam Bóg, który swych posłańców ma w niebie, on ma swoich posłańców także na ziemi. I on może posłać swojego posłańca z nieba, aby mi coś powiedzieć, aby Jego słudzy na ziemi wiedzieli, co mają do powiedzenia. To jest zawsze możliwe. Pomyślmy na to zapowiedzenie. Wy byście powiedzieli, czy tam trzeba być szczególnym człowiekiem? Właśnie nie. Bo gdybyście byli czymś szczególnym, wtedy Pan by z wami nic nie uczynił. Wszyscy ludzie, którzy myślą, że są czymś szczególnym, jeszcze nigdy czegoś szczególnego nie dożyli. Ale ludzie, którzy wiedzą, że są niczym wyjątkowym, oni nie proszą także Pana: Panie, byłoby dobrze, gdybyś Ty darował nam odwiedziny z nieba, abyśmy mogli wierzyć. Nie, my wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, z całego serca i z całej duszy. Do tego nie potrzebujemy odwiedzin z chwały, ale gdy to się Panu spodoba, wtedy On pośle kogoś i wtedy się to dzieje. Widzimy, ci pasterze byli na pastwisku i nagle dzieje się coś. Oni są oświeceni niebiańską chwałą i anioł mówi: oto zwiastuję wam wielką radość, która spotka cały lud. Co to było? Czy oni liczyli z tym? Czy oni byli czymś wyjątkowym, może pobożni, że myśleliby, że Pan coś z nieba ześle? Nie. Oni byli tacy, jacy byli, bez tego, żeby byli czymś szczególnym, ale w ich sercu oni oczekiwali na pocieszenie Izraela i Pan im to oznajmił. I jest napisane, że anioł Pański do nich mówił. U Łukasza 2 rozdział, tutaj to jest w pobliżu, od wiersza 8, Łukasz 2 od 8 wiersza. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Wiecie dokładnie, że ta historia jest czytana w Wielkanoc we wszystkich kościołach, ale gdybyście mogli spojrzeć w myśli tych, którzy to czytają, aby wiedzieć, czy wierzą w to, co czytają, wtedy obawiam się bardzo, bardzo, że tylko niewielu pozostało, którzy dzisiaj jeszcze mogą wierzyć w to, co jest napisane w Biblii. Ale wierzący, oni wierzą z całego serca, że dokładnie tak się stało, jak to tutaj czytamy. Pasterze byli na polu, na pastwisku, to możemy sobie wszyscy wyobrazić, i nagle w nocy ukazała się chwała Pańska. I wiecie, ta chwała Pańska, to możecie u proroka Ezechiela często przeczytać. To jest jaśniejącym światłem żywego Boga. Gdy ta chwała Pana się ukazuje, wtedy jest to pełnią światła. I w tym świetle nagle byli ci pasterze otoczeni. Oni byli wzięci w to niebiańskie i słyszeli to oznajmienie. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I gdy ta zapowiedź została dana, już cały niebiański chór był obecny. Tam nie trzeba było mówić: spokojnie, pasterze, teraz zaśpiewa chór. Nie, tam nikt nie potrzebował być wezwany. Gdy ta zapowiedź się odbyła, oni wszyscy zaczęli śpiewać i oddali chwałę żywemu Bogu. Śpiewali tutaj, na tej ziemi. Niebo się skłoniło. Ta chwała Boża była tutaj. Ta światłość Jego majestatu. I anioł mówił, pasterze słuchali, niebiańskie zastępy śpiewały i uwielbiały Boga. komu dzisiaj chcecie jeszcze to opowiadać? Poszukajcie człowieka na ulicy, który by w naszych chrześcijańskich krajach jeszcze mógł wierzyć w to. Te czasy już wszystkie przeminęły. Ten odstęp, to odpadnięcie nastąpiło. Ludzie nie mogą już wierzyć, dlatego że ci, którzy stali na podium, sami nie wierzyli. To zostało im skradzione w tych seminariach, które przedtem mieli. O tych rzeczach nie chcemy teraz tutaj mówić, ale wierzymy, że Bóg ma ludzi na ziemi, którzy w danym czasie i godzinie mają udział w tym nadnaturalnym działaniu Bożym, które tutaj na ziemi się dzieje. Co by nam teraz pomogło, gdybyśmy wiedzieli, co na początku nowego przymierza się stało, gdybyśmy nie wiedzieli, co Bóg w tym czasie uczynił. I ja chciałbym w łączności z tym wspomnieć tylko na to, gdy brat Branham 31 grudnia 1962 roku opowiadał o tej wizji, w której widział tą chmurę chwały Bożej i w której ukazało się siedmiu aniołów i zostało zwiastowane zborowi, że coś nadnaturalnego się stanie i on przeprowadził się do Arizony. A 28 lutego 1963 roku musiały nagle wszystkie czasopisma i gazety i tygodniki musiały opisywać. Wysoko na niebie była świetlista chmura. Bez tego, żeby gdzieśkolwiek inna chmura była. I kto był kiedykolwiek w Arizonie, wie, że tam jest niebo po prostu błękitne i nie ma chmur. Bracia, my tam byliśmy. Nie ma tam chmur, chyba że widzi się je w czasie deszczu i to jest rzadko. W każdym razie, nawet na tym zdjęciu, które mamy do dyspozycji, jest ukazane niebieskie, błękitne niebo i tylko jedna świetlista chmura. I brat Branham jest tam na górze i ta chmura zstępuje i on jest otoczony w tej chmurze. Widzi tych siedmiu aniołów w formie piramidy i mówi, ten, który najdalej z prawej strony stał, patrząc z jego strony był ten po jego lewej stronie, on powiedział, ten nie spuszczał ze mnie wzroku, on ciągle na mnie spoglądał. I ten ostatni z nich, on dokładnie mógł opisać tych aniołów i to, co jemu było powiedziane. I widzimy to oblicze pańskie w tej chmurze, gdy ona się uniosła i znowu do chwały powróciła. I potem, gdy naukowcy pytali, co to było, wtedy anioł pański powiedział do brata Branhama, nie mów nic dla nich o tym, bo nie jest to przeznaczone dla nich. Oni tego nie zrozumieją. I ktoś z nas by powiedział, ach, gdy takie przeżycie to jest, wtedy trzeba by to podać do prasy, aby wszyscy to opisali, aby dali sprawozdanie o tym, co się stało. Oni piszą o wszystkim, ale o niczym boskim, bo to boskie jest im cierniem w oku. I gdy o tym coś piszą, to tylko ze 100 znakami zapytania. Tak to jest z ziemskim sprawozdaniem i także ze sprawozdaniami tych pobożnych, którzy nie wiedzą, co począć z tymi nadnaturalnymi rzeczami. I teraz z powrotem do objawienia. Tu jest kilka ważnych rzeczy, na które mam zważać tak krótko teraz przed powtórnym przyjściem Pana. W rozpatrywaniu tych rzeczy, które w nadnaturalny sposób w zborze i także przez zbór się dzieją. Stwierdziliśmy, gdy Jan przybył na wyspę Patmos, zesłał Pan anioła do niego, aby mu przez znaki i objaśnienia wszystko wyjaśnić, co widział w wizjach. Ale teraz, aby przejść do tego pojęcia, że słyszeliście słowo anioła. Musimy przejść do rozdziału 14, do wiersza 6. Objawienie, 14 rozdział, rozpoczynając tutaj 6 wierszem. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem. Tutaj pozostaniemy wpierw stać, się zatrzymamy. Tutaj jest mowa o tym aniele, który wysoko na niebie leci. I jego zadaniem jest, aby wszystkim ludom, językom i narodom tą wiecznie ważną Ewangelię zwiastować. Czy widzieliście kiedykolwiek anioła lecącego przez niebo, który by Ewangelię narodom ziemskim zwiastował? Zauważacie, o co się rozchodzi? Tutaj jest na niebie wyraźnie ukazane, co na ziemi musi się stać. Pójdziemy jeszcze zaraz dalej. Ja chcę tylko, abyście otrzymali ten obraz, te rzeczy, które Jan widział w niebie, one miały stać się na ziemi. Potrzebujecie przeczytać tylko rozdział 12. Może miałbym wam to przeczytać. Tu jest napisane od wiersza pierwszego. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc i tak dalej. Jan widział te rzeczy w niebie, dlatego że on zgodnie z objawieniem 4, od wiersz pierwszy i drugi, słyszał ten głos. Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. I on popadł w zachwycenie przez ducha. Widział tron Boży, widział tych 24 starców, widział te cztery istoty żywe, widział tego, który siedział na tronie. On widział tą tęczę, widział wszystkie te rzeczy w niebie. Dlatego, że został wzięty do nieba. Dlatego widział wszystkie te rzeczy. Widzicie, nawet tego smoka i to wszystko. On widział wszystkie te rzeczy w niebie, które w rzeczywistości tutaj na ziemi się dzieją. I gdy jest napisane, że anioł leci pośrodku nieba i wszystkim mieszkańcom ziemi wiecznie ważną Ewangelię miał zwiastować, wtedy to nie znaczy, że teraz musimy czekać, że już nie ludzie, ale anioł tutaj Ewangelię ma zwiastować. To się nie da. Potrzebujemy przejść tylko do Mateusza 24 i tam jest napisane, że wszystkim ludom ta Ewangelia na świadectwo będzie głoszona, aby i potem, a potem nadejdzie koniec. Zanim ten koniec może nadejść, wpierw musiała ta wiecznie ważna Ewangelia, tak jak była apostołom i prorokom z łaski objawiona, jeszcze raz miała być zwiastowana. I jeszcze na dalsze rzeczy przejdziemy, będziemy o tym mówić i zobaczycie, że w gruncie rzeczy te trzy po sobie następujące poselstwa anielskie są złączone z objawieniem 18 i że to poselstwo teraz zostało podsumowane w tym czasie i jeszcze raz, aby jeszcze raz wszystkim ludom, narodom i językom powiedzieć to, co im musiało być powiedziane od Boga. Przeczytajmy dalej rozdział 14, wiersz 7. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Czy zauważacie, tutaj dzieje się coś, dlatego że ta godzina sądu Bożego się przybliżyła. Ta godzina Bożego sądu może dopiero przyjść, gdy ta wiecznie ważna Ewangelia wszystkim ludom, narodom i językom zostanie zwiastowana. Ale w związku z tym już będzie zapowiedziane, jest zapowiedziane. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Ale zanim te sądy Boże trafią w tą ziemię, wpierw musi ten zbór oblubienicy Jezusa Chrystusa musi być zabrany, bo jest napisane, my nie jesteśmy przeznaczeni na sąd gniewu, ale na to, abyśmy odziedziczyli chwałę. I tutaj w związku z tym jest już opisany ten sąd, który ma nadejść od Boga. I tutaj w wierszu 8, a drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Zauważamy, że tutaj rozchodzi się o ten wielki Babilon, o którym w rozdziale 17 czytamy, gdy chcemy to krótko tutaj rozpatrywać, rozdział 17 od wiersza 1. Ale pozwólcie mi tutaj ten Babilon, który jest opisany jako niewiasta, a więc chrześcijański kościół, objawienie 17:4, a kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swoje złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. A więc ta niewiasta, która była przyodziana w szkarłat i purpurę, przyozdobiona złotem i perłami, drogimi kamieniami. Nie trzeba to nikomu mówić. Trzeba tylko tam pójść do tych skarbców, aby widzieć to złoto i perły i drogie kamienie i purpurę, wszystko to widzieć. To dokładny opis, jak tutaj się znajduje w Piśmie Świętym. Tam dokładnie można to tak znaleźć, jak to tutaj zostało wypowiedziane. Ta niewiasta na końcu nie będzie tylko Babilonem, ale wielkim Babilonem jest nazwana. I to się zauważa, gdy gdzieś jest jakieś miasto, na przykład Berlin, wpierw jest to Berlin i gdy później wokół te wszystkie okoliczne miejscowości są do tego przyłączone, wtedy jest to nagle wielki Berlin. Wiecie, co to ma tutaj do powiedzenia? Ta niewiasta jest matką wszelkich wszetecznic tej ziemi. To jedno jest wielką religijną potęgą, a to drugie są małe potęgi religijne. I gdy wszystkie te rzeczy są przyprowadzone do wspólnego, wtedy nie jest to tylko Babilon, wtedy jest to wielki Babilon. Wtedy mają oni wszyscy pod jednym kapeluszem i mogą dalej decydować jak chcą. Nie można o tym wszystkim myśleć. Wtedy trzeba by wyjść na ulicę i to zawołać, jak głośno można zawołać o tym, co jeszcze w tej generacji przyjdzie na ludzkość. Ale tak jak prorok Izajasz powiedział, kto wierzy naszemu kazaniu i komu zostało ramię Pańskie objawione? My jako dzieci Boże znaleźliśmy łaskę, aby to proroczy obraz i przebieg tych rzeczy w tym czasie widzieć. A więc ten wielki Babilon później jest tym Babilonem, który był przedtem. Jest napisane, upadł Babilon. W objawienie 14, wiersz 10. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu. I będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Widzicie więc, o co się tutaj rozchodzi w tych trzech poselstwach aniołów. I zauważycie, że to jest właściwie tym podsumowaniem poselstwa czasu końca. Wpierw, aby ta nauka 12 apostołów, ta prawdziwa, przez Boga podana Ewangelia, która wiecznie płaci, aby jeszcze raz była zwiastowana zborowi żywego Boga, aby wszystkim ludom i narodom była głoszona. Teraz zależy to od każdego pojedynczego, co on z tą Bożą ofertą uczyni. To tym drugim jest, że anioł daje zapowiedź, że ten wielki Babilon upadł i my wszyscy wiemy, co właściwie zostało przepowiedziane o Babilonie, nawet w Piśmie Świętym. Może powinniśmy to krótko przeczytać. Z 18 rozdziału tutaj jest napisane o wszystkich tych rzeczach i tutaj moglibyśmy bezpośrednio rozpocząć z rozdziałem 18, wiersz 1, aby wiedzieć i zrozumieć, co jest do zrozumienia pod tym pojęciem poselstwo anielskie, które słyszeliśmy. Teraz, to co teraz, objawienia 14 od wiersza 6 czytaliśmy, to nie zwiastował jakiś ewangelista czy kaznodzieja tutaj na ziemi. To było bezpośrednie zarządzenie żywego Boga w niebie i że to, co tam w niebie już zostało zapowiedziane, musiało znaleźć swe wypełnienie tu na ziemi. I gdy teraz tutaj czytam z rozdziału 18, wiersz 1. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku i zawołał donośnym głosem: upadł, upadł wielki Babilon. Zauważacie, że objawienie 18 zgadza się dokładnie z objawieniem 14 i że w objawieniu 17 jest opis tego wielkiego Babilonu i potem to bezpośrednia zapowiedź, ta bezpośrednia zapowiedź, nie tylko zapowiedź, ale oznajmienie, że ten wielki Babilon upadł i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego, gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Tutaj nie potrzebujemy o potęgach religijnych czy politycznych. To zostało podsumowanym i można tutaj ciągle znowu po prostu spojrzeć, gdzie prowadzą te drogi prominentów i polityków. A jeśli nie są jeszcze prominentami, a chcą nimi być, to wiedzą dokładnie, gdzie mają pojechać. Ja teraz tutaj myślę o różnych wydarzeniach, ale to nie należy teraz tutaj. Tutaj widzimy z tego kontekstu, co Bóg na niebie ukazał i w jaki sposób to zwiastowanie tutaj na ziemi musiało się wykonać. I teraz to słowo, które ciągle znowu słyszeliśmy od brata Branhama w wierszu 4. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Możecie później jeszcze dalej czytać, co w związku z tym jest napisane. Ważnym dla nas jest to wołanie: wy, ludu mój, wynijdźcie spośrodku nich. I ja mówię wam wszystkim, którzy w tym czasie tą wiecznie ważną Ewangelię słyszeliście, wszyscy, którzy usłyszeli, którzy zrozumieli, że ta godzina sądu Bożego się zbliżyła, że koniec wszelkiego ciała przed Bogiem jest postanowione. Oni otrzymali namaszczone oczy, aby mogli wiedzieć, czym jest ten wielki Babilon, przez który wszystkie narody zostały upite winem szaleńcze rozpusty jego. I ci, którzy zrozumieli, oni uciekli i wyszli, dlatego że widzieli już wszystko prawie się załamujące i wiedzieli, to jest ten moment, w którym musimy uciekać. Wy, ludu mój, wynijdźcie spośrodku nich i nie dotykajcie nic nieczystego. Ci inni, tutaj są te dwa przeciwieństwa do stwierdzenia. Ci jedni biegną, aby ratować swe życie, a ci drudzy powracają z powrotem, aby znaleźć swą śmierć. Czy tak to jest, czy nie? Tak to jest w tym czasie, ale Bóg ma lud na ziemi, który słyszał poselstwo anioła, którzy zrozumieli, o co się rozchodzi w tym czasie. Czy myślicie, że Bóg czyni puste słowa? Każde słowo Boże jest czystą prawdą i jest dane ku oświeceniu, abyśmy wszyscy wiedzieli, gdzie stoimy. Ci jedni wchodzą, a ci inni wychodzą. Są dwa wezwania, wołania. To jedno wołanie stąd, to drugie wołanie stamtąd. I każdy wie, za którym wołaniem ma iść. Ach, niechby żywy Bóg darował, abyśmy słyszeli to właściwe wezwanie i wyszli i znaleźli nasze miejsce. Nie w Babilonie, ale na górze Syjon. Tam, gdzie Bóg się objawia, bo tak zostało nam powiedziane, wyszliście do miejsca Bożego, do świętej góry. Co było na świętej górze? Ta obecność Boża, ta chwała Pana i to słowo naszego Boga stępowało tam, gdzie Bóg był obecny. I my jesteśmy tutaj zgromadzeni przed obliczem Bożym. W tym ziemskim, zewnętrznym, na równinie, ale w tym duchowym, na wysokiej górze Bożego objawienia, tam, gdzie Jego Słowo się rozlega i Jego myśli Boże są objawiane. My słyszeliśmy Słowo Anioła, zrozumieliśmy, uwierzyliśmy i wyszliśmy. I może zapytamy, Panie, co Ty nam za to dasz? Piotr zapytał, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Pan powiedział, przy odrodzeniu zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. My nie chcemy w ogóle pytać, co my za to mieć będziemy. Pan nam już powiedział, błogosławieni wszyscy, którzy są zaproszeni na ucztę weselną baranka. Dziękujemy Panu za Jego łaskę, że my w tym czasie możemy żyć i wiedzieć, że ten sam Bóg się w ten sam sposób objawił. Ten sam, który swego anioła do Zachariasza, anioła do Marii, do pasterzy i posyłał ciągle znowu, gdy coś miało się wydarzyć, do Daniela. Ten sam Bóg nieba swojego anioła posłał do brata Branhama i powiedział, ja przychodzę z obecności Bożej, aby Tobie powiedzieć, co ma się teraz stać. Czy to nie jest czymś cudownym? Nasz Bóg swój lud spojrzał w łasce na swój lud i ujrzał naszą nędzę i pomógł nam w dniu zbawienia i darował światło w czasie wieczoru, abyśmy nie szli w ciemność, ale abyśmy w Jego świetle mogli iść. Bo kto idzie za Nim, nie pozostanie w ciemności, ale będzie miał światło żywota. W tych trzech poselstwach aniołów czytamy o wiecznie ważnej Ewangelii, o tym, że sąd Boży jest zapowiedziany. Czytamy o wielkim Babilonie, czytamy o znamieniu zwierzęcia. Czy wszyscy zważaliście, o co się tu rozchodziło w trzecim poselstwie anioła? Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, Czy kiedykolwiek słyszeliście jakiegoś ewangelistę mówiącego o tych rzeczach? Nie, i nie usłyszycie. A jeżeli, wtedy wyzna swoje własne myśli. Ale Bóg w naszym czasie posłał proroka, który mógł powiedzieć, to jest to zwierzę, to jest obraz zwierzęcia, a to jest liczba jego imienia. I my wiemy, a my wiemy, gdzie stoimy. Chwała i dzięki żywemu Bogu. Pragnąłbym, aby każdy pojedynczy tą niebiańską jasność otrzymał, abyśmy wszyscy wiedzieli, że nasze stanowisko jest na objawionym Słowie Bożym i że my w tym czasie słyszeliśmy słowo anioła. Większość wierzących słuchają interpretacji dzisiaj o tym podobieństwie, jutro o tym podobieństwie i potem idą do domu i mówią tak, to było piękne. Piękna interpretacja tego podobieństwa, jeszcze tak nie słyszałem. Bracia i siostry, ten dzień się posunął i noc się przybliżyła, w której nikt nie może już później działać. Dzisiaj nie rozchodzi się o jakieś powierzchowne interpretacje podobieństw. Dzisiaj rozchodzi się o Boże Słowo na tej ziemi i wszyscy ludzie, którzy są ułaskawieni przez Boga, z którymi zawarł przymierze, oni słuchają Jego Słowa i rozpoznają to. I dziękują żywemu Bogu za to. Nam nie pozostaje nic innego. To przypadło nam. Ja nic do tego nie dodałem, aby sobie to wypracować. Także wy nie. To zostało nam przez Boga darowane. My wszyscy zostaliśmy zaskoczeni jak pasterze na pastwisku. Siedzieliśmy gdzieś, usłyszeliśmy niebiańską melodię i śpiew i zapowiedź tego, co Bóg nam na ten czas darował. Czy modliliście się o to? Ja nie. Czy słuchaliście tego? Ja nie. Ale czas się wypełnił i Bóg nam to z łaski darował. I teraz On nas nawiedził, aby między nami działać i się tutaj objawić, tak jak Jemu się podoba. Inaczej nie możemy tego powiedzieć. Ja jestem wdzięczny, czy i wy także? Słyszeliśmy słowo anioła, zrozumieliśmy, przyjęliśmy to, zrozumieliśmy, co Pan nam w tym czasie chciał powiedzieć. Temu nie można nic dodać. To poselstwo Boże na ten czas nie jest dane na to, aby mówić o tym, dyskutować o tym, albo skłócić się. Kto to jeszcze czyni, ten jeszcze nic nie zrozumiał. Ten jeszcze nic nie pojął. Ten jeszcze w ogóle nie wie, o co się rozchodzi. Czy Maria z kimś gdzieś dyskutowała o słowie Pana? Nikt. Powiedziała, jestem służebnicą Pańską. Niech się stanie, jak Ty powiedziałeś. To niech będzie naszym nastawieniem. Nie będziemy wszystkiego w stanie zgłębić, ale będziemy wierzyć we wszystko i dożyjemy wszystkiego, co Bóg nam na ten czas przyobiecał i z łaski przygotował. Widzicie więc, że tutaj, w tej ostatniej księdze Biblii, nie ewangeliści i kaznodzieje przyszli do słowa, ale wszystko tutaj zostało w niebie zapowiedziane. To, co na ziemi miało się wydarzyć. I dlatego była potrzebna prorocza służba męża Bożego, który miał tą łączność do Boga i mógł powiedzieć, anioł Pański, stoi obok mnie. To jest coś cudownego. I my cieszymy się z tego, że możemy mieć udział w tym. Tak jak wtedy powiedzieli nauczeni w piśmie, Zachariaszu, to powinieneś był zachować sobie dla siebie. Ty, lud, wprowadzić w zamieszanie. Jeden mówi tutaj coś o tym, ten tamten. Dlaczego mówiłeś w ogóle o tym? I Zachariasz może powiedział, przyjaciele, ja nie mogę tego zatrzymać. To jest tak żywym, to jest tak potężnym w moim sercu. To, czego tam dożyłem. Ja to widziałem, byłem przy tym, słyszałem, co on do mnie mówił. Widziałem go. On stał z prawej strony ołtarza całopalnego. Mógł złożyć świadectwo o tym. I usłyszał, widział, Bóg Pan w tym czasie uczynił, dokonał nadnaturalnych rzeczy. Błogosławieni wszyscy, którzy słuchają, wierzą, mogą przyjąć. Ach, Oby Pan mógł nam ukazać jasno, że ta bitwa jest dokonana, zwycięstwo objawione, Jego Duch panuje między nami, Jego Słowo przeniknęło do serc naszych i przyjęliśmy je, wierzymy z całego serca i z całej duszy. Co nam pozostaje więcej, jak tylko Jego chwałę pomnażać i dziękować, powiedzieć, Panie, Ty dokonałeś wielkich rzeczy na nas. Czy Bóg ma coś jeszcze większego uczynić? Może jeszcze to uczyni, ale On już wielkich, wielkich rzeczy dokonał. I cokolwiek jeszcze uczyni, to On wie. Czy cieszymy się dzisiaj rano, że Bóg nam te wszystkie konteksty swego słowa z łaski ukazuje w tym czasie? To jest absolutem. To jest absolutną pewnością w Słowie Pana, w tych drogach Bożych z Jego zborem. I jak teraz idziemy do dokończenia, Pan poprowadzi każdy jeden nasz krok. Tak jest napisane. Pan prowadzi kroki sprawiedliwego. My zostaliśmy usprawiedliwieni przez łaskę naszego Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. On kieruje nasze kroki i On daruje nam tą łaskę, abyśmy wszystko przyjęli, co On nam dał w udziale w tym ostatnim czasie. Niechby On nas pobłogosławił, otworzył szeroko nasze zrozumienie, darował łaski, abyśmy to wszystko we właściwy sposób widzieli i także rozpoznali. I dobrze by było, abyśmy wszyscy jeszcze raz przeczytali objawienie i mogli stwierdzić, co nam w tym zostało powiedziane i kto to był, który to wszystko wypowiedział. I potem to pojęcie zrozumiemy, że słyszeliśmy w tym czasie słowo anioła, mianowicie tą niebiańską zapowiedź tego, co jest blisko przed nami. Nie ludzie to przynieśli w jakimś seminarium. To nam zostało od tronu Bożego darowane przez służbę Jego proroka w tym ostatnim czasie. I za to jesteśmy naszemu Bogu z całego serca i z całej duszy wdzięczni. Alleluja. Amen. Powstańmy teraz do modlitwy. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękujemy Tobie za Twoją obecność, za Twoje drogie i święte Słowo. Czy to w niebie przez usta aniołów dałeś wypowiedzieć, czy to na ziemi przez Twoich sług i proroków. To jest Twoje Słowo, Twój głos. Jest to żywym i mocnym i przenika. My dziękujemy Tobie, że możemy żyć w tym czasie. Ach, widzimy, że Ty powracasz z powrotem na Syjon z wielkim błogosławieństwem i zbawieniem dla ludu Twego, z pełnym odnowieniem tego, co zostało zgubionym i z pełną informacją stamtąd, z pełną jasnością i prawdą wszystkiego tego, co przygotowałeś i teraz wypełniasz. Boże mój, i tak jak wtedy przy pierwszej zapowiedzi Twoja światłość i Twoja chwała stąpiła na tą ziemię, i tak to jest i teraz z tą ostatnią zapowiedzią stała się światłość na ziemi, bo chwała Pana rozświeca się tam, gdzie Jego Słowo jest objawionym i tam, gdzie Bóg dostępuje swej woli, tam jest On obecny, a tam, gdzie jest On obecnym, tam jest światłość i tam jest błogosławieństwo i zbawienie. Alleluja Twojemu wspaniałemu imieniowi. Tutaj są ci, którzy uszli, którzy zostali wyprowadzeni, uwolnieni, których zawołałeś Twoim głosem. Ci zbawieni powrócili do domu. Alleluja Twojemu cudownemu imieniowi. Ach, Boże mój, modlę się za wszystkimi, którzy dziś rano byli obecni. Boże mój, nie możemy tego nikomu wyjaśnić, ale to jest tak jasnym jak słońce, to jest tak cudownym, wspaniałym. My nie wiemy, co mamy powiedzieć. My uwielbiamy imię Pańskie, imię naszego Boga, który się potężnie i cudownie na nas okazał i który swoje słowo, swoją wolę objawił. uwielbione i wywyższone niech będzie Twoje imię. Alleluja. Alleluja. Amen.